Dzień dobry, Marcin Fijołek, tutaj studio telewizyjne Telewizji Polskiej. Mamy sobotni poranek, słoneczny w Warszawie, a w studiu komentatorzy Salonu Dziennikarskiego wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Piotr Gursztyn, publicysta, historyk Telewizja Polska. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Jacek Łęcki, Studio Polska. I Piotr Zaręba, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika w sieci.
Witam.
Panowie, mamy środek wakacji, ale wakacji w polskiej polityce nie ma. Jak się okazuje, weto pana prezydenta, podwójne weto pana prezydenta spowodowało, że wakacji po prostu nie będzie, wakacji politycznych. Poproszę o materiał.
Sejm doprowadził do tego, że są one ze sobą powiązane. A ja powiedziałem, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa nie mogą być wybierani zwykłą większością głosów. Niestety w obecnym stanie byliby. A ja się jako prezydent na to jednoznacznie nie zgadzam.
Bardzo jestem zadowolony z tego, że chociaż część tego projektu została zrealizowana, tego projektu reformy sądownictwa, reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest akurat ta część, która bardzo istotny sposób wpłynie na funkcjonowanie takie organizacyjne sądu.
Kto by przewidział, że prezydent, który deklarował wielokrotnie, że będzie popierał reformę systemu sądownictwa, zawetuje tę reformę, kiedy większość sejmowa ją przygotuje. No, to rzeczywiście jest zaskoczenie.
Weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Co więcej, zostało potraktowane jako zachęta przez tych, którzy walczą o utrzymanie niesprawiedliwego systemu. Systemu wielkich i małych nadużyć oraz opresji dla wielu uczciwych obywateli.
Dwa weta prezydenckie, to nie trzy.
Apelujemy do pana prezydenta, żeby również w stosunku do niej podjął taką samą decyzję. Decyzję o wecie.
Weto pana prezydenta wywołało sporo zamieszania na polskiej scenie politycznej. Jak je oceniać, jak je czytać, jak będą wyglądały dalej relacje między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim? Zacznijmy od Piotra Gursztyna.
Po ostatnim wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego w telewizji Trump wygląda na to, że jednak jakiś sygnał do wyciszenia tego sporu został dany i te pierwsze emocjonalne, niekiedy skandaliczne wypowiedzi z obu stron, które padały, no, już potem takich nie było. No oczywiście, no, obie strony mają w swoich rękach swój los. Jeśli będą tę wojnę, bo to była jednak wojenka, przynajmniej przez pierwsze dni podgrzewały, no to źle się skończy dla całego tego obozu, tak zwanego obozu dobrej zmiany. Tutaj nie tyle polemika, co może uwaga. Wygląda to, że wakacje polityczne chyba jednak będą. Tak mi się wydaje. Choćby z tego technicznego powodu, że sala sejmowa jest w remoncie. To zresztą tak zawsze było co wakacje, że ten Sejm był jakoś tam remontowany, sprzątany i zamykany na sierpień. I tak samo mam wrażenie, że był taki moment, to był tak poniedziałek, wtorek, kiedy się wydawało, że to weta prezydenckie nie rozładują napięcia, wbrew tej intencjom prezydenta, bo od razu pojawiło się to hasło trzecie weto i wydawało się, że te demonstracje nadal będą tam chodziły po ulicach Warszawy. Tak jednak nie było, już tych demonstracji nie ma, czyli
rozładowało to
chyba
polityczne napięcie.
Chyba to paliwo dla demonstrantów, bo to też jest taka sytuacja, że sondaże pokazują, że większość Polaków popiera zmiany, że jakoś nie utożsamia się z tymi protestami, ale to jest taka milcząca większość i moim zdaniem dość labilna. Natomiast ci demonstranci byli grupą małą, ale zdeterminowaną i coraz lepiej zorganizowaną. I tak bardzo często bywa, że taka mała, zdeterminowana grupa jednak przeważa nad taką amorficzną, milczącą i nieaktywną większością. Więc wygląda na to, że może jednak będą wakacje i wszystko zacznie się od nowa we wrześniu.
Ksiądz Henryk Zieliński, Kościół dość mocno chyba, by można powiedzieć, poparł decyzję pana prezydenta, arcybiskup Gądecki, jednoznaczne oświadczenie, także wsparcie ze strony arcybiskupa Henryka Hozera. Jak ksiądz patrzy na decyzję pana prezydenta i z perspektywy rozładowania właśnie napięcia politycznego, ale i z perspektywy ewentualnej reformy wymiaru sprawiedliwości?
patrzę na to, znaczy z pewnym zakłopotaniem, ale i z pewną nadzieją. Znaczy nie należy odczytywać, że Kościół stał się w tym momencie stroną sporu politycznego, tego wewnętrznego sporu politycznego w rodzinie, bo tu się całkowicie zgadzam z panem Piotrem, że jeżeli ten spór będzie kontynuowany wewnątrz obozu władzy, to zaszkodzą sobie nawzajem i strona rządowa, i strona prezydencka. I tutaj szczególnie chyba rzeczników trzeba by wyciszyć, żeby troszkę z tymi harcami skończyć. Tak, harcowników w tym momencie trzeba by chyba wyciszyć. Natomiast dwie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa to taka, że nie można zakładać, że my będziemy rządzić zawsze. Mówię tutaj o stronie rządowej. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę to, że mogą także dojść do władzy zupełnie inne siły. I ja stawiam pytanie, czy naprawdę chcielibyśmy, żeby uprawnienia, jakie w tej ustawie miał mieć minister Ziobro, miał kiedyś na przykład pan Adam Bodnar. Czy czegoś takiego chcemy? Tutaj prezydent chyba pomyślał o pewnej kontynuacji państwa, o dobru państwa jako takiego. Także wyciszenie sporu politycznego to jedna sprawa. A druga sprawa to chyba spojrzenie w dalszą perspektywę. Na to padły niepotrzebne słowa. Oczywiście padły niepotrzebne słowa i z ust pana prezydenta, kiedy w gruncie rzeczy zaczął porównywać, odwołując się do pani Zofii Romaszewskiej, tę sytuację do sytuacji z czasów PRL-u.
Właśnie, czy to nie była taka pewna autoryzacja narracji opozycji?
No więc właśnie,
tak?
To była woda na młyn opozycji, jak i z drugiej strony, także i w wypowiedziach strony rządowej, także i w orędziu pani premier. Padły też pewne słowa niepotrzebne na zasadzie takiej, że wsadzenie prezydenta jakby w tego, który no właśnie dał paliwo opozycji. Jak się okazuje, nie do końca dał paliwo opozycji, to się wszystko wyciszyło.
Ksiądz Henryk mówił o dalszej perspektywie i reformie wymiaru sprawiedliwości, ale tą perspektywą też będzie na pewno to, czy uda się skonstruować taki projekt reformy, która zadowoli i Pałac Prezydencki, i obóz rządowy, a i protestujących. Piotr Zaremba, jak na to patrzysz?
No, to jest pytanie w ogóle, bo zacznę może od takiej uwagi, że te wypowiedzi polityków strony rządowej, tak ją nazwijmy, mają właśnie były jednobrzmiące. To był ton pod tytułem, pan prezydent zablokował reformę sądownictwa. Pan prezydent przecież chciał reformę sądownictwa, a teraz wetuje, to jest dziwne. Najostrzej to wyraził pan poseł Suski, ale w zasadzie we wszystkich tych wypowiedziach tak było. No, fakt, że ktoś popiera reformę sądownictwa jako pewną zasadę, nie oznacza autoryzacji konkretnego projektu. No, to był projekt bardzo skrajny jednak. I on był skrajny w dwóch elementach zwłaszcza. I na to bym zwrócił uwagę. Myślę, że w tym można oczekiwać jakiejś modyfikacji. No, po pierwsze jednak w pomyśle takiego bardzo bezceremonialnego zdymisjonowania całego sądu, prawda? Poza osobami wybieranymi przez stronę obecnie rządzącą. Pytanie przez kogo jeszcze, to było dodatkowe pytanie. Wszyscy właściwie mieli być zdymisjonowani. To warto bardzo podkreślić, bo często politycy PiS-u mówią, no przecież na całym świecie sędziowie są mianowani przez polityków. Owszem, w wielu krajach są, chociaż to bardzo różne formy przybiera, natomiast no, faktem jest, że dymisje sądów się raczej nie zdarzają. No, stąd ta reforma amerykańska, która została zdepresjonowana, bo że to Departament Stanu coś na własną rękę robi. Ja nie twierdzę, że wsłuchiwał się w to Donald Trump, natomiast no, dla Amerykanów jest rzeczą całkowicie niezrozumiałą, odwołanie całego sądu. I już kończąc, druga rzecz, no to jest problem, jak ma być wyłaniana Krajowa Rada Sądownictwa, bo ja się zgadzam absolutnie, że ten model korporacyjny się nie sprawdził. Trzeba po prostu skończyć z sytuacją, w której sędziowie się niejako kooptują. Natomiast jest pytanie, no czy to ma być tak, że jeden obóz polityczny, bo teraz mają to robić politycy, prawda? Ma to robić w różnych postaciach Sejm, że jeden obóz polityczny ma mieć wyłączny wpływ na te kariery sędziowskie. I tutaj ten trop w postaci 3/5, przy czym ja się zastanawiam, czy to do tej drugiej izby też nie należałoby tego przenieść, czyli tej izby tak zwanej politycznej. Jakieś gwarancje dla opozycji tam też być powinny. No ten trop wydaje mi się dość sensowny. Natomiast wiele propozycji powinien prezydent utrzymać, no choćby tą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Znaczy to jest akurat ten kierunek, który wydaje mi się, że Polakom się podoba.
Jacek Łęcki, wyhamowanie reformy wymiaru sprawiedliwości, czy blokada na amen?
Ja bym zwrócił uwagę na dwa jakby elementy, czy dwa tematy w tej sprawie. Pierwszy to jest taki, że reforma wymiaru sprawiedliwości, a konkretnie reforma sądów, to jest chyba jeden z fundamentów w ogóle Prawa i Sprawiedliwości, całego programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. I to nie od dzisiaj, nie od ostatnich miesięcy, ale od momentu, kiedy w ogóle ten obóz polityczny się ukształtował w taki sposób, jaki go dzisiaj znamy. Tak? Czyli mniej więcej od początku lat 2000. I PiS nie może nie zrobić tej reformy. Znaczy ja jestem głęboko przekonany, a opieram to też na podstawie mnóstwa rozmów, nie tylko takich prywatnych z ludźmi, ale choćby tych ludzi, którzy do Studia Polska przychodzą na przykład, tak, co opowiadają swoje historie, które mają z wymiarem sprawiedliwości. To są straszne historie. To są straszne historie. To nie są incydenty, to nie są wypadki przy pracy. One pokazują, że ten system jest głęboko patologiczny. Że ten system jest głęboko zaburzony i on musi być zreformowany.
Pytanie, czy w taki sposób, jaki proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
I teraz, jeżeli tak fundamentalna reforma powoduje tak gwałtowny zgrzyt wewnątrz tego obozu, znaczy, że coś jest nie tak, tak? Znaczy, to wymaga wyjaśnień i wyborcy tych wyjaśnień na pewno oczekują, a do tej pory moim zdaniem nie dostali ich wystarczająco klarownie wyłożonych, tak żeby oni zrozumieli, o co chodzi. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka. Pan prezydent podjął decyzję bardzo ryzykowną. Choćby z tego względu, że wielu jego wyborców jej nie rozumie. Ale ta decyzja będzie zweryfikowana bardzo szybko. To znaczy, jeżeli mamy zapowiedzieć, że to jest powiedzmy taki horyzont czasowy około 2 miesięcy na przygotowywanie propozycji i nowych ustaw, które wypłyną z Kancelarii Prezydenta i które będą reformowały właśnie gruntownie i radykalnie system sądownictwa w Polsce. I jeżeli to będą dobre pomysły, dobre ustawy i je się uda sprawnie przeprowadzić, to wtedy czapki z głów. Tak? To znaczy powiemy wtedy tak, pan prezydent zatrzymał eskalację niebezpiecznego konfliktu politycznego, zaproponował własne rozwiązanie, to rozwiązanie się okazało dobre, przyjęliśmy je, No tylko czy tak będzie? Ale to po prostu, to jest jedna z takich decyzji, które no, stosunkowo szybko się okaże, co z tego będzie, tak? I czas nam pokaże i wtedy będziemy mogli bardziej racjonalnie ocenić to, co się stało.
Zabawny paradoks tej sprawy, bo prezydent wziął ryzyko, które miał przedtem na sobie i na własne życzenie. Minister Ziobro wziął na siebie, bo reforma ministra Ziobry, jej założenie ideowe jest takie, jest bardzo źle w sądownictwie, taki był przekaz, z którym zresztą jest trudno polemizować. Ja jako minister Ziobro muszę przeprowadzić tę daleko idącą reformę i wtedy te wszystkie patologie znikną. Ja jestem przekonany, że one tak szybko by nie zniknęły, jeśli w ogóle by zniknęły. I mogłoby dojść do takiej sytuacji, że ta reforma bez weta prezydenta zostałaby przeprowadzona, a miesiąc po tej reformie wtedy już inne zupełnie media, na przykład Gazeta Wyborcza, zaczęła by trąbić, że sędzia...
Sondaż się źle dzieje,
sędzia w Cimiu ukradł wiertarkę, a w jakiejś tam innej miejscowości niesprawiedliwie potraktował ubogą rodzinę, zabierając jej dzieci i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inne media by zaczęły te patologie autentyczne, które nadal by istniały i cała ta ideologiczna podbudowa tej reformy mogłaby bardzo szybko obrócić się przeciwko jej twórcy. A teraz prezydent wziął na siebie to ryzyko. Niezależnie od tego ryzyka, że on musi w 2 miesiące, tak jak obiecał, napisać ustawy.
Jacek Łęcki mówił o tym, jak zareagują wyborcy, że wymagają, obóz rządowy powinien klarownie wytłumaczyć to, co się dzieje tak naprawdę wokół reformy sądownictwa. Sprawdźmy, jak Jarosław Kaczyński na antenie telewizji Trwam mówił o tym, co się dzieje wewnątrz obozu władzy.
Ponieważ poważnie traktuję obywateli i bardzo poważnie traktuję także pana prezydenta, uważam, że moim obowiązkiem jest powiedzieć, że to był błąd, że to był bardzo poważny błąd. Ale sądzę, że na tym trzeba skończyć. To znaczy teraz trzeba myśleć o tym, jak z tego wyjść. Trzeba myśleć o tym, jak doprowadzić do tego, żeby to był tylko incydent, który zostanie szybko zapomniany, a my pójdziemy do przodu. To znaczy będzie jednak reforma i to reforma radykalna, bo tylko taka będzie rzeczywistą zmianą. Żadna częściowa reforma tutaj nic nie zmieni. I będziemy mieli znów taką pewność, że idziemy razem do przodu, oczywiście z udziałem pana prezydenta, bardzo znaczącym udziałem pana prezydenta, i że dojdziemy do tego celu, którym jest zupełna przebudowa naszego kraju.
Jarosław Kaczyński mówi, niepotrzebny incydent polityczny, o którym zapomnimy, pójdziemy do przodu. Piotr Zaremba, czy to możliwe, żeby pan prezydent przygotował ustawę, która zadowoli wszystkie strony sporu i rzeczywiście ten obóz zmian pójdzie do przodu, zapominając o tych wetach?
Technicznie to oczywiście jest możliwe. Te projekty są jakoś podstawą zresztą do tego. No, można je wziąć jako pewien punkt wyjścia i poprawiać to, co było najbardziej kontrowersyjne. No, ja wymieniłem te dwa punkty, w których mi się wydaje to najbardziej kontrowersyjne. No,
tylko jednak, czy obóz rządowy będzie w stanie to zaakceptować?
No, to jest pytanie kolejne, ale oczywiście pamiętajmy, że finał zawsze jest w ręku prezydenta, więc jakby no, to jest tak, że jeżeli obóz rządowy to potem poprawi w takim duchu, jakim zrobił poprzednio, poprzednią ustawę, no to wtedy prezydent oczywiście może jeszcze raz to zawetować. Oczywiście to byłoby szkodliwe dla obu stron, powiedzmy to szczerze, natomiast no, prezydent dysponuje istotnymi narzędziami wpływu na politykę także w przyszłości. To znaczy, no, to oczywiście PiS może go w różny sposób, nie wiem, upokarzać, może mu rozmaite przykrości sprawiać, no ale w ostateczności w jakimś mierze od niego zależy realizacja całości tego programu, prawda? Więc oczywiście no, mogą jego inicjatyw nie brać pod uwagę, zresztą nie były one jakieś bardzo liczne do tej pory. Natomiast ja zwrócę uwagę, że prezydent w bardzo wielu punktach naprawdę był bardzo lojalny w stosunku do tego obozu. No, na przykład pierwszy przykład z brzegu. Brał na siebie niepotrzebnie moim zdaniem gniew frankowiczów. Oczywiście on mówił w kampanii o frankowiczach i obiecywał im rozmaite rzeczy, ale nie on jest przecież barierą do spełnienia tych obietnic teraz, tylko rząd, Ministerstwo Finansów przede wszystkim, prawda? Natomiast on wziął na siebie tłumaczenie i rozmaite pretensje tych ludzi. W związku z tym no, ta teza, bo pojawia się teraz niestety taki bardzo nieprzyjemny, bardzo często nawet wręcz spiskowy taki ton w stosunku do prezydenta, no jest absolutnie absurdalna. On rzeczywiście w tej sprawie miał własne zdanie. Często pojawia się takie pytanie, po co prezydent to zrobił? No, weźmy pod uwagę najprostszy wariant. No po prostu dlatego, że uważał, że w tym czy w tamtym punkcie to będzie działało źle, albo lekarstwo, jak ja to często mówiłem, może się okazać gorsze od choroby.
Czy decyzja pana prezydenta nie wskazuje też na szerszy problem? Problem związany z relacjami między obozem rządowym i pałacem. Część komentatorów wskazuje, że tak naprawdę to się ulało dzisiaj, że to zbierało się w Pałacu Prezydenckim. To nie dość wystarczająco poważne traktowanie roli pana prezydenta. Jacek Łęcki kiwał głową podczas wypowiedzi Piotra Zaremby. Jak to oceniasz?
To znaczy, ja najpierw jeszcze może dwa słowa do tego, co Piotr powiedział. Frankowicze, akurat tą sprawę dobrze znam, mają pretensje do pana prezydenta nie dlatego, że on nie przeprowadził, tak jak Ministerstwo Finansów, jakiejś ustawy przez Sejm, ale tylko, że on im obiecał pewne rzeczy.
No tak.
W momencie, kiedy on im pewne rzeczy obiecał, no to oni do niego przychodzą, mówią, no to obiecałeś, no to teraz...
Ale trochę na konto całego obozu obiecał, powiedziałbym. I
było odwrotnie, było, bo to było jeszcze w czasie kampanii. Mnie się wydaje, że w kampanii pisowskiej frankowicze się pojawiali partyjnej kampanii w sposób ograniczony albo wręcz wcale, że to była inicjatywa wtedy jeszcze kandydata.
No ale niespełnienie tych obietnic, umówmy się, jest jednak spowodowane stanowiskiem
rządu. Czy ty nie polemizujesz swoją tezą, że był lojalny wobec własnego obozu?
Ja się nie zgodzę z tym, ponieważ tak naprawdę zablokowanie prac nad rozwiązaniem tej kwestii tak zwanych frankowiczów, ono było w rękach pana prezydenta. To on zaproponował ustawę taką, którą jak frankowicze zobaczyli, to zawyli.
No ale kancelaria nigdy nie ma w swoich rękach narzędzi do tak naprawdę na przykład...
Ale do napisania ustawy?
Do obliczeń, do tego typu rzeczy.
No dobrze.
Prezydent się cały czas oglądał na pana Morawieckiego, taka jest prawda. No, i na jego zdanie.
Ja nie wiem, na kogo się oglądał. Moim zdaniem bardziej się oglądał na prezesa Narodowego Banku Polskiego. No ale zostawmy na chwilę tych
frankowiczów. Ale faktem, że to jest moment, w który pokazuje, że prezydent może mieć problem, czyli właściwie jego aparat z napisaniem projektów ustaw.
Znaczy, z ekonomicznymi największym, z sądowniczą mniejszym mimo wszystko.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo nie chciałbym, żeby to się skończyło tylko tam tym wątkiem frankowiczów. Otóż pojawiły się w tych dniach ostatnich takie sugestie ze strony różnych środowisk politycznych, że oto pan prezydent teraz się wybił na niezależność i być może to jest dobry moment, żeby zaczął kreować swoje własne zaplecze polityczne szersze, większe, bardziej perspektywicznie, że może w przyszłości mógłby startować z własną partią polityczną i tak dalej. Ja uważam, że to jest...
Scenariusz możliwy?
Scenariusz dla pana prezydenta i dla obozu Prawa i Sprawiedliwości zabójczy i podsuwany przez ludzi, którzy źle życzą i panu prezydentowi PiS-owi. I mam tylko takie przekonanie, że analiza poprzednich tego typu eksperymentów tworzenia na bazie Prawa i Sprawiedliwości odrębnych bytów politycznych no na tyle dobitnie pokazała, czym one się kończą, że chyba tutaj nikt się tym na poważnie nie zainteresuje.
Ksiądz Henryk Zieliński, nowy, lepszy PiS jest możliwy, czy to tylko gra na wielu fortepianach w ramach jednego obozu?
Gra na wielu fortepianach w ramach jednego obozu i właśnie ci doświadczeni politycy, którzy już próbowali, typu Gowin czy Ziobro, chyba oni korzystając z własnych doświadczeń dają tego najlepszy przykład. Odwołuję się także chociażby do przykładu pana Gowina, który mówił, że głosował za ustawą, choć miał świadomość jej wad i miał zapowiedź, że będzie ona poprawiona. Rzeczywiście ta ustawa zawierała wiele wad, czasami wręcz no, takich szkolnych, kiedy te dwa przepisy, o których ciągle się mówi, były ze sobą sprzeczne. Więc to wymagało pewnych... Ja mam mam nadzieję jednak, że to weto pana prezydenta nie wynikało z jego jakichś ambicjonalnych względów, tylko z odpowiedzialności za państwo. Właśnie, że to nie robimy ustawy tylko na czas rządów PiS-u, ale na kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście pozycja pana prezydenta w Polsce została bardzo wzmocniona w ostatnich dniach przez wizytę Donalda Trumpa, gdzie jednak prezydent był gospodarzem tej wizyty. I wiadomo, amerykański prezydent, kiedy przyjeżdża do Polski, jest to pewne wydarzenie historyczne. Potem para książęca i tak dalej, i tak dalej. Pan prezydent zaczął troszeczkę wychodzić z cienia. My nie możemy podważać pozycji pana prezydenta, bo jest to jakoś lekceważenie.
Było to podważone trochę w ostatnich
były
dniach,
takie
tygodniach.
Były takie próby. Bądź też inni właśnie źli doradcy próbujący uczynić wokół pana prezydenta, nie wiem, źródło rozbicia obozu rządzącego. Natomiast chodzi o taką rzecz, że rzeczywiście my, ale to chyba w końcu dochodzimy do tego, naprawdę Polacy muszą dojrzeć do zmiany konstytucji. Pewne rzeczy są tak nieprecyzyjnie u nas sformułowane, że poparcie społeczne, jakie ma prezydent i kiedy on jest wybierany w wyborach powszechnych i zyskuje poparcie społeczne wyższe niż w liczbach, niżeli dla obozu rządzącego, dla partii, która wygrała, chciałoby się w ten sposób, żeby miał więcej także do powiedzenia. Z drugiej strony konstytucja sytuuje tak, jak sytuuje. Oczywiście, czy pan prezydent mógł wyjść z projektem ustawy dotyczącej frankowiczów? Jeżeli może wyjść z projektem ustawy dotyczącej sądu, oczywiście mógł i wyszedł. Natomiast ponosi odpowiedzialność, jaki ona miała kształt. Więc ja naprawdę teraz, nie tylko dla pana prezydenta, a także w ogóle dla Polski, bardzo chciałbym i będę się o to zabiegał, modlił się i co się tylko da robił, żeby ta ustawa, która teraz ma wyjść, projekt tej ustawy był poważny. Bo tu chodzi także o to, żeby ratować i szacunek dla prezydenta i dla Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej.
Piotr Gursztyn, widzisz ten brak szacunku w ostatnich dniach, tygodniach dla Urzędu Pana Prezydenta. No i od razu drugie pytanie, czy projektami ustaw, jakie zapowiedział Pan Prezydent, jest w stanie wyjść z tego klinczu, w którym znaleźliśmy się po wetach?
Brak szacunku dla Urzędu Prezydenta jest jakąś tradycją stałą od x lat, a na dodatek osoby, które jeszcze niedawno obrażały, też mówię o drugiej stronie prezydenta, a nagle teraz traktują Andrzeja Dudę jako bohatera, a z drugiej strony niestety też po stronie pana prezydenta były głosy, czy obozu pana prezydenta były głosy, poseł Suski na przykład. To słowa, które nie powinny paść w stosunku do człowieka, którego się ileś miesięcy temu wcześniej popierało w wyborach, to powoduje erozję szacunku dla tego urzędu. Ja tu wyczuwam tak w stronę na przykład księdza trochę też, ale hierarchów, którzy akurat zabrali, bo nie tylko arcybiskup Gądecki, ale tak samo Hozer, głosy w obronie prezydenta. Właśnie jakaś taka instytucja, która liczy 2000 lat, stwierdziła, że naruszanie szacunku dla jakiejkolwiek instytucji, która ma tak mocny mandat, jest w ogóle niebezpieczny dla pewnego ładu społecznego. Może jest to moja nadinterpretacja, ale tak jest, rzeczywiście.
Czyli coś nie tak między relacjami obóz rządowych, Pałac Prezydencki do tej pory było.
Ta nieszczęsna bijatyka na orędzia też to pokazuje, to wchodzenie w polemikę. To nie znaczy, że z prezydentem nie można wchodzić w polemikę, ale jak z własnym prezydentem się wchodzi w polemikę, to wiadomo,
że... po prostu panowie zapomnieliśmy, że polityka
na
prawicy...
Ale ja ci odpowiem drugą część twojego pytania. Czy jak prezydent sobie poradzi z napisaniem tych ustaw? Ja powiem szczerze, że tu mam pewne obawy. Czy Pałac Prezydencki, bo to wiadomo, nie sam prezydent będzie siedział nad tymi tam skrobą, paragraf za paragrafem, czy Pałac Prezydencki sobie z tym poradzi. Mam tu pewne obawy, bo nie mamy chyba zbyt wielu przykładów, żeby to akurat było źródło jakiejś
dobrej legislacji.
Też instytucja, która właśnie tworzy dobre projekty legislacyjne.
Tak, ale ja uważam właśnie tutaj, chyba pan Piotr już to zauważył, że byłoby naprawdę chyba zręcznym i takim pojednawczym w ramach obozu władzy, a także ułatwienie pewnym, gdyby prezydent bazował na tym projekcie, który został zgłoszony i który zostałby poprawiony z błędów, które są nie do przyjęcia. Byłoby to zarówno chyba łatwiejsze do zrobienia, jak i pojednawcze wobec strony rządowej.
Panowie, a może po prostu zapomnieliśmy, że prawica, polityka na prawicy się nie skończyła, że po wygranej w podwójnych wyborach w 2015 roku dalej są ambicje polityczne, frakcje i myślenie dłużej niż interes obozu w krótkim terminie. Piotr Zaremba.
Tu jest oczywiście pewne naturalne napięcie. Prezydent jest oddzielnym ośrodkiem władzy, ma uprawnienia, a z drugiej strony powiedzmy sobie otwarcie zupełnie. Model tego obozu poprzedniego zresztą w jakimś mierze też, opiera się w gruncie rzeczy na autorytecie jednej osoby. No, tą osobą jest Jarosław Kaczyński. No i w momencie, kiedy jakby wszystko ma się dziać niejako z woli, jest autoryzowane przez Jarosława Kaczyńskiego, istnienie takiego ośrodka jest oczywiście pewnym dysonansem. Dlatego ja się niestety niespecjalnie wierzę w postulat księdza Zielińskiego, żeby wykorzystać pracę nad konstytucją do wzmocnienia prezydenta. No moim zdaniem ten obóz tej chwili nie będzie do tego zmierzał. To było w programie PiS-u kiedyś, ale to było jeszcze w czasach, kiedy właśnie takim patronem był Lech Kaczyński. Jakby no to wtedy oczywiście się w bardzo naturalny sposób dopełniało. No teraz żaden prezydent, powiedziałbym, nie zadowoli tej formacji, dopóki ona rządzi. Oczywiście to byłoby wygodne w innej sytuacji, gdyby opozycja obecna doszła do władzy. No to wtedy silniejszy prezydent z PiS-u byłby oczywiście postacią wygodną. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze jednej rzeczy dla mnie dość ważnej, bo oczywiście Piotr Bursztyn tłumaczy te głosy hierarchów taką troską stabilność społeczną, ale myślę, że też chyba jest jakieś poczucie, że no jednak kryterium racji powinno ważyć. Ja zwrócę uwagę na dwie osoby, które w tej sprawie dość mocno wsparły Andrzeja Dudę. No to jest Zofia Romaszewska, ale to jest też Jan Olszewski. No,
dziennikarze, zasłużony, bardzo
ale dziennikarze prawicy, myślę, idą z Jana Olszewskiego, spodziewali się, że ten symbol walki z układem nagle powie, rację mają sejmowi harcownicy, którzy dwa dni czy trzy dni próbowali tę ustawę zrobić. No nie, Jan Olszewski jest prawnikiem i doskonale sobie zdaje sprawę z pułapek rozmaitych, które tam są zapisane. Bo tak, jak my mamy do czynienia ze złymi wyrokami sądowymi, znaczy takimi ewidentnie niesprawiedliwymi, to są na przykład te historie reprywatyzacyjne, to jest to odbieranie dzieci, o którym ktoś tu powiedział, to wtedy... No,
straszne biznesowe historie.
Tak, ale to wtedy my chcemy, żeby był na tych sędziów jakiś bat, ale jak będziemy stroną w sądzie wobec państwa, a to wtedy już naprawdę te argumenty, że no jednak sędziowie nie powinni mieć takich bezpośrednich linków do obozu władzy, były słuszne. I to moim zdaniem gdzieś tu się ten balans zawsze będzie niedoskonały, ale no ten balans musi istnieć. Znaczy wizja, że sobie obóz rządowy w tej chwili buduje korpus sędziowski na swój obraz i podobieństwo, są ta większość trzech piątych mi się wydawała tak ważna na przykład. No. Bardzo byłem zaniepokojony, że niektórych to tak strasznie oburzało. Znaczy był wyraźny ton w PiS-ie, my jako jedyni, nawet nie będziemy się z ruchem Kukiza z nikim dzielić, my jako jedyni mamy mieć wpływ na karierę sędziowską i to jest dobra zmiana. No nie, dobrą zmianą jest znalezienie lepszych sędziów, a moim zdaniem szerszy kompromis, może nie z Platformą, może nie z Nowoczesną, ale z jakimiś jednak innymi środowiskami, no powinno to gwarantować.
Napięcie polityczne wokół reformy wymiaru sprawiedliwości w olbrzymie, ale napięcie także ze strony Brukseli, bo Frans Timmermans wywarł dość istotną presję w ostatnim czasie na Polskę, nie po raz pierwszy zresztą.
Rząd polski ma prawo do przeprowadzenia reformy systemu sądowniczego, tak jak każde inne państwo członkowskie. Natomiast prosimy o to, żeby ta reforma została przeprowadzona zgodnie z polską konstytucją i traktatami europejskimi. Więc jeżeli komisja zajmuje stanowisko w tej sprawie, to dlatego, że jesteśmy zdania, że propozycje te nie są zgodne ani z konstytucją polską, ani z traktatami, które zostały podpisane i ratyfikowane przez Polskę.
Była żenująca wypowiedź, która no, ma nas postawić pod murem, swoistego rodzaju szantaż. Osoby, i to przecież wczoraj było widać, bo ja oglądałem tą konferencję prasową, czy duże skróty z tej konferencji, osoby, która jest kompletnie niezorientowana w zakresie tematów, które porusza, zupełnie nie wie, jaka jest nasza konstytucja i zupełnie nie wie, jakie proponujemy zmiany. Więc to była tak naprawdę to była kompromitacja Timmermansa, kolejna zresztą, ale to już taka bardzo oczywista i dla mnie bardzo wyraźna.
Szantaż, ultimatum, różne mocne słowa padają po wystąpieniu Franza Timmermansa i reakcji Komisji Europejskiej. Jacek Łęcki, jak patrzysz na reakcję Brukseli, na to, czy realnie mogą wpłynąć na polską reformę wymiaru sprawiedliwości, a co dalej idzie także na ewentualne sankcje, bo mówi się o tej opcji nuklearnej, czyli uruchomieniu artykułu 7, na którego końcu jest no właśnie, jakaś perspektywa sankcji.
Mam wrażenie, że tego typu pochukiwanie na Polaków z zewnątrz w Polsce się nie podoba. Nawet jeśli robi to Człowiek Roku Gazety Wyborczej, to może tym bardziej się nie podoba. Nie sądzę, żeby ten artykuł 7 był zastosowany, który mówi o tym, że można na jakiś kraj nałożyć sankcje. On wymaga zgody wszystkich krajów. Wiem, że co najmniej jeden, czyli Węgry, które to wyraźnie zadeklarowały, nie wezmą w tej operacji udziału, a pewnie jeszcze inni by się znaleźli, którzy jak sobie przypomną, czy wyobrażą, co by się im mogło stać, gdyby chcieli u siebie w kraju, że tak powiem, zrobić porządki takie, jak w Polsce są konieczne. No krótko mówiąc, wydaje mi się, że to jednak jest takie wymachiwanie szabelką i mam nadzieję, że my zrobimy to po swojemu, nie oglądając się na pana Timmermansa.
ksiądz Henryk Zieliński, możemy nie oglądać się na pana Timmermansa i reakcji Brukseli?
Znaczy, ja z tego, co pamiętam, to pan Timmermans straszył już Polskę troszeczkę bardziej i gorzej. Ta ostatnia jego wypowiedź według mnie nie jest aż tak bardzo radykalna, bo na zasadzie takiej, że słyszeliśmy, Polacy mają prawo dokonać reformy swojego sądownictwa.
No, ale dał miesiąc, powiedział mi, macie miesiąc na to, żeby coś zrobić z tymi projektami.
Tylko tych projektów nie doszło do niego, być może, że są one zawetowane, że prezydent dał sobie 2 miesiące akurat na to, nie? Więc trudno uruchamiać sankcje.
Takie drobiazgi
na europejskich szczytach są często niezauważalne, jak się okazuje. Więc rzeczywiście on jest słabo poinformowany. Natomiast my mamy prawo zrobić reformę swojego sądownictwa. Oczywiście zgodnie z obowiązującą konstytucją, która może nam się podobać czy nie, a dokąd jej nie zmienimy, ona jest właśnie taka. I rzeczywiście niektóre punkty, choćby właśnie to odwołanie wszystkich sędziów praktycznie Sądu Najwyższego, różne były interpretacje konstytucji, gdy chodzi o tę sprawę. Trzeba wypracować taki model reformy sądownictwa, który także z punktu widzenia konstytucji będzie łatwiejszy do obronienia. Po prostu dokąd tej konstytucji nie zmienimy. Ja cały czas powtarzam, że konstytucja obecna niestety też wymaga zmiany. Ona była pisana w konkretnym momencie historycznym.
Piotr Gruszyn, jak patrzysz na te reakcje Brukseli?
W internecie krąży taki obrazek, taki mem. Uśmiechnięty do ucha Jarosław Kaczyński i napis, co robi kiedy spadają sondaże PiSu, to proste, dzwonię do Timmermansa. Akurat wielu przeciwników PiSu tą interwencją Timmermansa było, z niezadowolonych z tej interwencji, bo ona rzeczywiście była jak słoń w składzie porcelany. To skądinąd tytuł bardzo dobrego komentarza Jerzego Haszczyńskiego w Rzeczpospolitej na temat tej sprawy. Ale żeby nie było tak miło. Z Fransem Timmermansem jest tak, że on jest politykiem przegrywającym, więc tym bardziej jest niebezpieczny dla Polski. Jego partia oberwała, rodzima partia w wyborach holenderskich, Partia Pracy oberwała bardzo. W związku z tym on ma determinację, żeby osiągnąć sukces na innym polu, a innym polem, jedynym w sumie dla niego możliwym, jest jakieś zwycięstwo z jego punktu widzenia w sporze z polskim
czyli
rządem.
Tutaj troski o praworządność Polski nie widzisz?
Ja tu widzę bezwzględną polityczną determinację, zero idealizmu, czysta, bardzo brutalna kalkulacja.
Piotr Zaremba?
Znaczy, wiele razy podkreślałem taki element hipokryzji bardzo silnej ze strony instytucji europejskich, które piętnują w Polsce czy pewne procedury, czy instytucje, czy obyczaje, które istnieją również u nich, prawda? No, na przykład media publiczne we Francji są pod kontrolą ewidentnie rządową i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też oczywiście ten element hipokryzji występuje, bo tam z tymi sędziami jest bardzo różnie. Natomiast powiem szczerze, no, po raz pierwszy miałem takie wrażenie, że no, pomysł odwołania całego sądu i to jeszcze Sądu Najwyższego może szokować realnie. Ja tu bym wrócił do tego przykładu amerykańskiego, prawda? To znaczy, no, Amerykanie na przykład kompletnie też tego nie rozumieją. Można im tłumaczyć, że rzeczywiście to są pozostałości po postkomunizmie, że to jest inna sytuacja niż u nich, że nie było ciągle, no, ale po 28 latach to jest strasznie ciężko.
Tylko czy byłoby to rzeczywiście realne odwołanie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego?
No, poza tymi, które obóz rządowy by zostawił. No, ty już bym miał większe zaufanie do prezydenta niż do ministra, bo to jest jeszcze na dokładkę ministra z jakimś stroną wobec tych sędziów, ale jednak to jest dość szokujące. Natomiast oczywiście na drugą nogę, no, zgadzam się z tym, co panowie mówią, to znaczy to rzeczywiście te pohukiwanie no jest moim zdaniem dla Polaków dość niestrawne. Pan Timmermans nie ma orientacji w tym, o czym mówi. Wyraźnie nie wie, jaka jest sytuacja w tej chwili. No więc oczywiście...
Ale mu to nie przeszkadza.
Ale mu to absolutnie nie przeszkadza. No i to jest oczywiście... Tu się zgadzam. Jeszcze powinien coś o uchodźcach powiedzieć, a wtedy Jarosławowi Kaczyńskiemu wzrosło...
Też powiedział zresztą.
Powiedział. No to parę następnych procent dla PiSu.
Zanim przejdziemy do ostatniego tematu audycji... Pozdrówmy czy odnotujmy rozgłośnie, które regionalne, które w okresie wakacyjnym transmitują nasze spotkanie. To Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz Katolickie Radio Zamość. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy słuchaczy. A na koniec lekkie oderwanie od tej bieżącej polityki. We wtorek kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Panowie, jak oceniacie, jeśli chodzi o politykę historyczną, politykę pamięci, dzisiejszą sytuację w Polsce? To będzie ważna rocznica, czy już trochę wpadliśmy w takie kolejne, niebezpieczne kolejne przywiązania do tego, że po prostu odnotowujemy apele i nic się tak naprawdę nie dzieje? Jacek Łęcki.
No, wydaje mi się, że jednak ta świadomość historyczna Polaków w ostatnich latach bardzo się zmieniła, bardzo się pogłębiła. To, że młodzi ludzie na przykład są zafascynowani historią, zaraz na przykład partyzantki powojennej.
To jest jednak coś nowego. Ja pamiętam, ja mam rodzinne tutaj swoje przygody, bo mój dziadek 2 lata spędził w więzieniu stalinowskim zaraz po wojnie. I dla mnie całe to pokolenie ludzi, którzy wtedy mieli i siłę, i odwagę się przeciwstawiać no systemowi, który ich niszczył. To jest coś bardzo ważnego też w życiu, ale widzę, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy no, nie mieli okazji, tak jak ja, od dziadka usłyszeć tego z pierwszych ust, dzisiaj tą historię kupują, nią żyją, dla nich to jest ważne. Uważam, że to stało się coś bardzo dobrego i spodziewam się, że to będzie dalej w tą stronę szło. Cieszę się, że tak jest.
Piotr Gursztyn, autor rewelacyjnej książki Rzeź Woli.
O, dziękuję za reklamę.
Jak patrzysz na tę przemianę?
Jeśli chodzi, ja się skonkretyzuję. Każda rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jeśli ktoś uważa, że to jest jakoś zrytualizowane, sztywne, tak jak inne państwa, bo inne rocznice potrafią być takie zrytualizowane i dość sztywne, to ta akurat absolutnie nie jest. Jak ktoś mi nie wierzy, to niech się wybierze 1 sierpnia do Warszawy. To jest kilka takich miejsc, czy to cmentarz Powązki Wojskowe, czy tutaj, że tak powiem, nowy obyczaj stawania na ulicy Marszałkowskiej i skrzyżowania Jerozolimskiej, żeby zobaczyć na tym głównym skrzyżowaniu, jak całe miasto staje. Ja pamiętam lata 90., kiedy w Warszawie ruch nie stawał. Ludzie nie stawali, albo stawały pojedyncze osoby. Kolejne miasta się przyłączają. No, w zupełnie małych miastach jest już zwyczajem, że syreny odzywają się o godzinie 17. I to ten 1 sierpnia, ja mam taką swoją osobistą teorię, staje się takim polskim świętem wolności. I takim naprawdę przeżywanym spontanicznie, więc to jest dla mnie niesamowicie pozytywne.
Ksiądz Henryk Zieliński, jeszcze rozmawiałem ostatnio z Janem Ołdakowskim. On zwrócił uwagę na to, że patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość, jeśli chodzi o politykę pamięci, myśląc, że było tak zawsze, że tak naprawdę od zawsze mieliśmy potężne obchody, potężną opowieść o Powstaniu Warszawskim. Jak ksiądz z perspektywy dłuższej niż kilka ostatnich lat patrzy na te przemiany pamięci?
Ja jestem księdzem od 32 lat. I pamiętam takie czasy, kiedy dekoracje różne i obchody ku czci Powstania Warszawskiego były tak naprawdę tylko w kościołach katolickich. Pewnie być może także i w kościołach innych wyznań. Ale przestrzeń publiczna była praktycznie zamknięta na pamięć o Powstaniu Warszawskim. Oczywiście mieliśmy Plac Powstańców w Warszawie i tak dalej, ale nawet no, zobaczcie panowie, kiedy powstał pomnik Powstania Warszawskiego, chociażby naprzeciwko Katedry Polowej. Więc to nie zawsze tak było. O to trzeba było się dobijać. Rzeczywiście nawoływanie do tego, żebyśmy się zatrzymywali w godzinie W i oddawali cześć powstańcom, było od dawna. To jest rzeczywiście nie docierało to do ludzi. Chciałbym na to przestrzec jeszcze tylko przed jednym, bo w tej chwili to jest tak, Powstanie Warszawskie było przez lata zapomniane, potem bardzo żeśmy się nad tym koncentrowali, żeby je przypomnieć, oddać hołd powstańcom. Natomiast w tej chwili jak gdyby trzeba spojrzeć na żołnierzy wyklętych, o których trochę pan Jacek Łęski przed chwilą wspomniał, tak no, przechodząc z jednego do drugiego.
To było powstanie ludowe.
Ale dla mnie to jest pewna kontynuacja. Gdyby nie było Powstania Warszawskiego, gdyby nie było Armii Krajowej, nie byłoby i żołnierzy wyklętych. Trzeba zacząć patrzeć na to całość, jako na całość i nie przeciwstawiać sobie tego.
Ksiądz Henryk powiedział o tym, że trzeba było dobijać się o tę pamięć. Piotrze, jak wygląda to? Kto najskuteczniej dobijał się o tę pamięć?
Tutaj właśnie nie padło jedno nazwisko do tej pory, czyli nazwisko Lecha Kaczyńskiego. Ja akurat teraz pisałem artykuł do tygodnika w sieci na temat roli Lecha Kaczyńskiego w tym wszystkim. To była rola przełomowa. No jak ktoś czasami jeszcze się zastanawia nad tym, czy to był polityk wygrany, czy przegrany, no to powiedziałbym, że on odniósł gigantyczne zwycięstwo w dziedzinie tak zwanej metapolityki. I to jest rzeczywiście samo muzeum, jako początek w ogóle jakiejkolwiek polityki historycznej. To są te obchody. Tu rzeczywiście Piotr Gursztyn ma rację. No to kompletnie inaczej wyglądało, a to jest w tej chwili żywe. To jest coś, czego w latach 90. myśmy mieli poczucie takich pustych rytuałów, a teraz jakby no, choćby to śpiewanie wspólne, choćby właśnie te rozmaite miejsca lokalne, typu właśnie Wola, upamiętnienie rzezi. No,
rekonstrukcje na każdej
rekonstrukcje, to wszystko jest naprawdę żywe.
I bardzo oddolne.
Bardzo oddolne i to jest coś, co po Lechu Kaczyńskim zostanie. Co więcej, przy potwornym podziale, jak jest w tej chwili w Polsce, bo jest potworny podział na dwa, można powiedzieć, obozy, no akurat powstanie w jakiejś mierze łączy. Mniej żołnierzy wyklęci, tu jest ciągle pewien spór, powiedziałbym, spór na wrażliwości, ale jeżeli chodzi o powstanie, to absolutnie to zostało przez różne środowiska zinternalizowane i to jest bardzo, to znaczy dzięki temu my jesteśmy bardziej wspólnotą. No. To ma też, wbrew pozorom, wielki wpływ na dzisiejsze myślenie o Polsce, o polskości, o niepodległości, niepodległości, o roli bardzo niepodległości.
Jacek Łęcki.
Tylko teraz cytując Piotra Grosztyna, żeby nie było tak miło, to ja przypomnę o tym, że jednak jest ileś takich rzeczy, które jeszcze mamy do odrobienia w tej materii. Drobiazg, ale symptomatyczny, myślę. Na przykład zdaje się, że w Kancelarii Prezydenta leży od 2 lat wniosek kapituły orderu Virtuti Militari o to, żeby odebrać ten order ludziom, którzy jako żołnierze Ludowego Wojska Polskiego rozstrzelali de facto cały oddział Orlika niedaleko Warszawy. I ci ludzie dostali po wojnie, już oczywiście w czasach pokojowych, Virtuti Militari za to, że pod lasem rozwalili tych partyzantów. I takich przykładów jest więcej. Myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami, żeby tego typu rzeczy z polskiego obiegu publicznego wyeliminować.
Dużo pracy przed nami. Na wszystkie wydarzenia wokół rocznicy Powstania Warszawskiego serdecznie zapraszamy. A za dziś dziękuję bardzo serdecznie. Moimi Państwa gośćmi byli Jacek Łęcki, Piotr Zaręba,
dziękuję.
Ksiądz Henryk Zieliński
dziękuję.
I Piotr Gursztyn. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia za tydzień.